Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Na wniosek Rady Kardynałów papież powoła Komisję do spraw ochrony nieletnich przed nadużyciami. Brytyjski parlament debatował o prześladowaniach chrześcijan na świecie. W Watykanie stoi już bożonarodzeniowa choinka. 5 grudnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Franciszek uczestniczył w posiedzeniach ostatniego dnia Rady Kardynałów. Przystał na ich propozycję, by utworzyć specjalną radę, która zajmie się ochroną nieletnich w kościele. Jak powiedział na spotkaniu z dziennikarzami kardynał Jean-Patrick O'Malley, zadaniem rady będzie promowanie właściwych rozwiązań duszpasterskich. Kościół w Stanach Zjednoczonych ma w tym zakresie bardzo dobre doświadczenia, zaznaczył kardynał O'Malley. Dotarcie z Ewangelią do wszystkich ludzi, czyli na tak zwane peryferie, jest głównym celem tego pontyfikatu, uważa arcybiskup Pietro Parolin. W kontekście trwających w Watykanie obrad Rady Kardynałów o reformie Kurii Rzymskiej, nowy sekretarz stanu podzielił się z nami refleksjami na temat tej reformy.
Mam nadzieję, że będzie to reforma ducha. Trzeba zreformować struktury Kościoła, aby były bardziej przeniknięte Ewangelią i bardziej skuteczne. Ważne jest jednak, abyśmy wszyscy, tak jak prosi papież, potraktowali to jako okazję do osobistej odnowy. W chrześcijańskiej terminologii określa się to mianem stałego nawrócenia.
Z zapowiedzi kardynałów wynika, że reforma ta obejmie też sam sekretariat stanu, który, jak postulowano, ma się stać sekretariatem papieża.
To nic nowego. Już konstytucja Regimini Ecclesiae Universae mówi o sekretariacie stanu jako sekretariacie papieża. Nie wiem, czy jest to tylko kwestia terminologii, czy też zostanie zmieniona struktura i tożsamość sekretariatu stanu. W każdym razie nie będzie to pierwsza reforma. Sekretariat stanu reformował się wielokrotnie. Ważne jest, aby coraz bardziej wspierał papieża w jego posłudze, dostosowując się do nowych czasów i realiów.
Statystycznie co 11 minut na świecie jeden chrześcijanin oddaje życie za Chrystusa, lecz nikt się tym nie przejmuje. Usłyszeli wczoraj brytyjscy parlamentarzyści. W Izbie Gmin dyskutowano o prześladowaniu chrześcijan. Debata trwała 3 godziny. Przypomniano, że żadna inna religia nie jest dziś tak bardzo prześladowana. Liczbę prześladowanych chrześcijan oszacowano na 200 milionów, a zagrożonych na 500 miliardów. Wspomniano o sytuacji w Syrii oraz o masowych aresztowaniach chrześcijan w Chinach i Erytrei. Mówiono też o eksodusie chrześcijan z Iraku. Dziś irackich chrześcijan jest już więcej w Chicago niż w ich dawnej ojczyźnie, podkreślił jeden z mówców. W obronie chrześcijan wystąpił też muzułmański parlamentarzysta Reman Chishti. Zauważył on, że wyznawcy Chrystusa są dziś prześladowani w 130 krajach świata. Papież senior ma się dobrze, wciąż przyjmuje wizyty, ale z pewną dozą umiaru, powiedział arcybiskup Georg Genschwein, sekretarz Benedykta XVI i prefekt domu papieskiego. Dziś wieczorem uczestniczył on w prezentacji komputerowej aplikacji biblijnej. Dziennikarzy interesowało codzienne życie Benedykta XVI. Kiedy pokazuje papieżowi Benedyktowi takie programy, najpierw podchodzi do nich obojętnie, ale potem z czasem rośnie w nim zainteresowanie. Tak czy inaczej, papież nie posiada komputera. W pewnym wieku nie zmienia się przyzwyczajeń, wyjaśnił arcybiskup Genschwein. Zapytany, czy papież senior weźmie udział w kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII, odpowiedział, że wielu ma taką nadzieję, ale nie wiadomo, jaka jest wola Benedykta XVI. Na placu Świętego Piotra stoi już bożonarodzeniowa choinka. Do Watykanu przybyła wczoraj w nocy z jednodniowym wyprzedzeniem. Kierowcom udało się wykorzystać dobre warunki pogodowe w Alpach. Jechali aż z Bawarii, a dokładnie z Waldmünchen, miasteczka położonego na granicy z Czechami. Tegoroczna choinka to 60-letni świerk o wysokości 25 metrów i wadze ponad 7 ton.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Laudetur Jezus Chrystus. Pragniemy przedstawić piątą część refleksji na temat drogi do świętości Jana Pawła II. Audycję przygotował ksiądz Arkadiusz Nocoń z Watykanu. Przed mikrofonem Jacek Domański. Zapraszam na nasz magazyn.
Prywatna kaplica. Papieska kaplica prywatną była tylko z nazwy. Każdego dnia wczesnym rankiem we mszy świętej z papieżem uczestniczyło tam bowiem, poza jego osobistymi sekretarzami i siostrami zakonnymi pracującymi w papieskich apartamentach, około 20-30 osób. Reprezentowali oni prawie wszystkie narody i kontynenty, choć najwięcej oczywiście było Polaków i Włochów. Pierwszą osobą, która pojawiała się w kaplicy, był jednak zawsze papież. Już na długo przed rozpoczęciem mszy świętej odmawiał tutaj swój brewiarz, prywatne modlitwy, rozmyślanie. Nikt, kto kiedykolwiek wszedł do tej kaplicy, aby uczestniczyć w porannej mszy świętej z papieżem, nie zapomni widoku tej białej, klęczącej postaci, pogrążonej całkowicie w modlitwie. André Frossard, francuski pisarz, który przygotowując książkę o Janie Pawle II, miał możliwość towarzyszenia mu w codziennym życiu, obliczył, że papież modlił się prawie 6 godzin dziennie. Obserwując go w jego prywatnej kaplicy, zastanawiałem się, powie, gdzie on tak daleko odchodził. Większość z tych 6 godzin papież spędzał właśnie w swojej kaplicy, bo często przychodził tam w ciągu dnia, zawsze na wieczorne modlitwy, a czasem nawet i w nocy. Na jego klęczniku, obok brewiarza, zawsze też leżały listy od osób proszących o wsparcie przed Bogiem. Jeden jedyny raz modlitwie papieża w jego prywatnej kaplicy mogliśmy towarzyszyć wszyscy. Było to w Wielki Piątek, 25 marca 2005 roku, kiedy papież ze względu na stan zdrowia nie mógł już przewodniczyć drodze krzyżowej w Koloseum. Uczestniczył więc w niej za pomocą telewizora ustawionego w swojej kaplicy. Zbliżając się do 12 stacji, Ojciec Święty nagle poprosił o krzyż. Podano mu taki mały, drewniany, przywieziony przez pielgrzymów z Polski. Papież wziął go w swoje ręce i przyłożył do niego głowę. Wykonane wówczas przez papieskiego fotografa Arturo Mari zdjęcie stało się ikoną całego pontyfikatu Jana Pawła II. Papieża, który przylgnął do Chrystusowego krzyża i który w swoim przesłaniu do uczestników drogi krzyżowej w Koloseum mógł powtórzyć za świętym Pawłem: w moim ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest Kościół. Osiem dni później papież już nie żył, a jego ciało, zanim zostało przeniesione do sali klementyńskiej, gdzie hołd oddadzą mu współpracownicy, członkowie kurii rzymskiej, władze Włoch i korpus dyplomatyczny, spoczęło jeszcze na kilka godzin w jego prywatnej kaplicy. Drewniany krzyż, który towarzyszył papieżowi w czasie tamtej pamiętnej drogi krzyżowej, jest obecnie własnością arcybiskupa Lwowa Mieczysława Mokrzyckiego, ówczesnego sekretarza Ojca Świętego. I jako szczególna relikwia, bo świadek cierpienia Jana Pawła II, peregrynuje często po Polsce, a nawet poza jej granicami. Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej, który wisiał w prywatnej kaplicy i w który codziennie wpatrywał się papież podczas swoich modlitw, został z kolei przeznaczony dla budującej się w Toruniu świątyni pod wezwaniem Maryi, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i błogosławionego Jana Pawła II. Papieskie apartamenty. Poza prywatną kaplicą, czwarte piętro Pałacu Apostolskiego, zajmowały również papieskie apartamenty. Obok gabinetu Jana Pawła II, z którego w każdą niedzielę odmawiał modlitwę Anioł Pański, w skład tychże apartamentów wchodziła także biblioteka. To tam na ogół spotykał się z uczestnikami porannej mszy świętej, rozmawiał z nimi i każdemu ofiarowywał różaniec. W bibliotece tej przyjmował również niektóre delegacje. Kolejnym papieskim pomieszczeniem była jadalnia. Tam spożywał posiłki w towarzystwie swoich sekretarzy i zaproszonych gości. Nigdy nie jadł sam, jak niektórzy z jego poprzedników. Dwa rogowe okna czwartego piętra zajmowała natomiast jego sypialnia. Papież wstawał bardzo wcześnie, na ogół zaraz po piątej, ze względu na rozliczne obowiązki, ale także dlatego, że lubił oglądać wschody słońca. W swojej sypialni odmawiał też pierwsze modlitwy, niektóre leżąc krzyżem. Tutaj kończył też każdy swój dzień, a światło w jego sypialni gasło na ogół przed północą. Wcześniej jednak zawsze spoglądał jeszcze na plac świętego Piotra, na Rzym, i w milczeniu mu błogosławił. Obok sypialni, jak już było wspomniane, znajdował się papieski gabinet. Tam powstawały encykliki, katechezy, homilie. Najbardziej przejmująca katecheza powstała jednak w jego sypialni, gdy nie potrafił już pisać ani mówić. Nazwano ją katechezą umierania i była to niezwykła lekcja chrześcijańskiego odchodzenia, tak przejmująca, że wielu ludzi w tamtych dniach zabierało z hospicjów swoich bliskich do domów. Katecheza pełna głębokich symboli, bo ten, który w swoim papieskim herbie umieścił słowa totus tuus, cały twój Maryjo, odchodził w pierwszą sobotę miesiąca, dzień poświęcony niepokalanemu sercu Maryi, ale o godzinie 21:37, która liturgicznie należała już do niedzieli Bożego Miłosierdzia, święta, które on, apostoł Bożego Miłosierdzia, sam w roku 2000 ustanowił.
Thank you.
krótko przed śmiercią, o godzinie 20, przy jego łóżku miała miejsce ostatnia w jego życiu msza święta. Msza z niedzieli Bożego Miłosierdzia. Papież uczestniczył w niej swoim cierpieniem, a ofiara jego konania łączyła się z ofiarą Chrystusa. Cierpiał zaś ogromnie. To był wizerunek ukrzyżowanego Chrystusa, powie jego osobisty lekarz dr Renato Buzzonetti. Podczas tej ostatniej mszy świętej przyjmie wiatyk, krew pańską podaną mu na łyżeczce przez arcybiskupa Stanisława Dziwisza i sakrament namaszczenia chorych. Niedługo potem jego serce przestanie bić. Doktor Buzzonetti nachyli się nad nim i powie: powrócił do domu ojca, a arcybiskup Dziwisz zaintonuje hymn Te Deum, dziękując Bogu za życie Jana Pawła II. Odszedł do domu ojca w swojej sypialni z oknem na plac świętego Piotra, skąd w ostatnich dniach docierała do niego gorąca modlitwa wiernych, głównie młodych. Zawsze was szukałem, powie, a teraz wy przyszliście do mnie. Odszedł na swoim małym, starym i niewygodnym drewnianym łóżku, którego nie pozwolił zmienić na nowe medyczne, bardziej dla chorego wygodne. Odszedł otoczony najbliższymi ludźmi i najdroższymi dla niego przedmiotami, obrazem Ecce Homo, obrazem Jezusa Miłosiernego i fotografią swoich rodziców. W Wigilię Święta Bożego Miłosierdzia Pan Bóg wysłuchał jego westchnienia z polikliniki Gemelli: Jezu Miłosierny, przyjdź już do mnie, i oszczędził mu dalszego cierpienia. Niedziela Miłosierdzia była też pierwszym jego dniem w domu ojca. Droga krzyżowa. Nad papieskimi apartamentami na dachu Pałacu Apostolskiego papież Paweł VI polecił wykonać taras, który umożliwiał mu spacery na świeżym powietrzu bez konieczności schodzenia do ogrodów watykańskich. Na tym samym tarasie papież Jan Paweł II kazał umieścić małe stacje drogi krzyżowej, którą odprawiał w każdy piątek. Na jednej z tych stacji, piątej, Szymon Cyrenejczyk, dźwigający krzyż Chrystusa, ma oblicze Jana Pawła II.
Przed chwilą wysłuchaliśmy refleksji pod tytułem Śladami Jana Pawła II w Watykanie, które przedstawił ksiądz Arkadiusz Nocoń. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.